Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Panie, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Nie wiem, czy już odczuwacie ten klimat nadchodzących świąt. A w tym roku, jak i w tamtym roku, bardzo dziwnie, ciągle jesteśmy pod wpływem koronawirusa, ciągle nie mamy wolności w poruszaniu się, w spotykaniu się i tak dalej. Jakkolwiek ja wierzę, że Boży Kościół i Boże Królestwo nigdy nie jest w stanie się zatrzymać i chwała Bogu za internet, chwała Bogu za to, że możemy transmitować nasze nabożeństwa, że możemy tak docierać do Ciebie, abyś mógł budować swoje życie, abyś w tym wszystkim nie zapomniał o Bogu, abyś w tym wszystkim nie zapomniał o tym, co de facto jest najważniejsze, a najważniejsze jest to, aby kochać Boga z całego serca, z całej siły, z całej swojej duszy. Kochani, zaczynamy dzisiaj mówić taką serię kazań, która nazywa się Polskie Święta. I kiedy myślę o polskich świętach, to naturalnie nasuwa mi się taki prosty wniosek, że kiedy sprawdzasz w internecie na przykład chrześcijaństwo w Polsce, to my... Każdy człowiek, który przyjeżdża z zagranicy, każdy człowiek, który przyjeżdża tutaj, a może nie do końca z Europy, ale przyjeżdża ze Stanów Zjednoczonych, z Australii, z Nowej Zelandii i kiedy sobie wyszukuje słowa Polska i czyta na temat Polski, to widzi jedną rzecz, że my jesteśmy określani w internecie jako kraj, który jest totalnie, ale to totalnie chrześcijańskim krajem. Jesteśmy w 90% krajem, który jest chrześcijańskim krajem. Te 10% to są jakieś różne dziwne inne rzeczy według internetu, tak nie wiem, jakieś ruchy religijne, ateiści. I tak mniej więcej wygląda Polska w internecie. Ale prawda jest taka, moi drodzy, że kiedy popatrzysz na dwa wielkie święta w chrześcijaństwie, a mianowicie Wielkanoc i święta Bożego Narodzenia, to my podchodzimy do nich w taki sposób, chyba mijamy się z celem. Ponieważ w czasie Wielkiej Nocy chodzi o śmierć Pana Jezusa, chodzi o zmartwychwstanie Pana Jezusa, jeśli chodzi o święto Bożego Narodzenia, chodzi o to, że Mesjasz przyszedł na świat, że Mesjasz się narodził. I my bardzo często zamiast świętować właśnie to i zastanawiać się nad tym, dlaczego Jezus przyszedł, dlaczego On umarł, co oznacza dla nas zmartwychwstanie, to my bardzo często zastępujemy jakimiś rzeczami typu choinka, zastępujemy takimi rzeczami jak śmigus dingus, to jest rzecz, która w ogóle jest jakby niezrozumiała, ale mamy taki zwyczaj w Polsce, że tak to wszystko funkcjonuje, pomimo tego, że jesteśmy określani, że jesteśmy krajem chrześcijańskim i gdybyś wyszedł dzisiaj na ulicę i zadał pytanie przeciętnemu i przypadkowemu przechodniowi, w co wierzysz, czy jesteś chrześcijaninem, buddystą, hindusem, kim jesteś, to większość ludzi powie ci, że są chrześcijanami. I patrząc na to wszystko, powiem wam, myślę o 20 latach swojego życia, pierwszych 20 latach w moim życiu, byłem człowiekiem bardzo religijnym. Byłem człowiekiem, który nawet miał epizod bycia ministrantem. Byłem człowiekiem, który regularnie chodził do kościoła. I przez 20 lat mojego życia nie mogłem zrozumieć nigdy jednej podstawowej rzeczy i nikt nie był mi w stanie na to odpowiedzieć, kim jest ta postać, która wisi na krzyżu, dlaczego ta postać wisi na krzyżu i kto to w ogóle jest. Na wskutek moich pytań i braku odpowiedzi na te pytania w wieku 19 lat zainteresowałem się ruchem Hare Krishna, to jest hinduizm. I w tym hinduizmie jakby szukałem głębszej duchowości i po roku szukania pewnych rzeczy w hinduizmie ciągle nie miałem odpowiedzi na pytania, jaki jest Bóg, kim jest ten Bóg, o co chodzi w hinduizmie. Nie chcę mieć nic wspólnego z chrześcijaństwem, którego w ogóle nie rozumiem. Ciągle nie wiedziałem, kim jest ten człowiek, który wisi na krzyżu, dlaczego on wisi na krzyżu, dlaczego... Kiedy na wielu ulicach w Polsce, na wielu ulicach w moim mieście jest krzyż, jest umiejscowiony ten człowiek, który wisi na krzyżu. Wiem, że to był Jezus, ale po co on umarł, dlaczego on umarł, jaki to ma związek ze mną? To jest trochę paranoja. Może coś jest ze mną nie tak, a może coś z nami jest nie tak. Może z nami w Polsce jest coś nie tak, że my mamy bardzo niską świadomość, jeśli chodzi o Chrystusa. Ja chciałbym, aby te kazania, które będą teraz przez ten czas świąt, dotykały takiego polskiego kontekstu i dotykały też kwestii Chrystusa. Nie będę cię do niczego zmuszał, ale chcę odpowiedzieć ci na kilka pytań, które może pojawiają się gdzieś w twojej głowie, ponieważ Bóg jest kimś, jest postacią totalnie niezrozumiałą w naszym kraju. Jezus Chrystus jest kimś, kto jest totalnie niezrozumiały. My mamy problem, aby go zdefiniować, my mamy problem powiedzieć, kim on jest, dlaczego on umarł, dlaczego on przyszedł, kto to w ogóle jest. Pomimo tego, że jesteśmy hucznie ogłaszani krajem, który jest krajem chrześcijańskim, mamy tradycje chrześcijańskie, mamy chrzest Polski, mamy Jana Pawła II jako papieża, a więc można by powiedzieć, że jesteśmy krajem głęboko chrześcijańskim, głęboko wierzącym, ale wydaje mi się, że w tym wszystkim wielu z was jest dokładnie takim człowiekiem, jak ja byłem. Nie miałem świadomości, kim jest Chrystus. I chciałem wam dzisiaj odpowiedzieć na kilka pytań. Chciałem, żebyśmy przyjrzeli się kilku rzeczom i spróbowali sobie odpowiedzieć na temat, kim jest ten niezrozumiały Bóg. Kim jest ten niezrozumiały Bóg? I pierwsza rzecz, której chciałem dotknąć, to Chrystus, Jezus Chrystus, który jest Synem Bożym. W chrześcijaństwie mamy, to jest religia monoteistyczna, jest Bóg Ojciec, Bóg Syn, jest Bóg Duch Święty i oni są jedno. Oni są jedno. Jest to wielka tajemnica, nie taka skomplikowana, jakby się wydawać mogła, ale Bóg jest jeden, ale jest w trzech osobach. Jezus pojawił się na planecie Ziemia 2000 lat temu, aby wyjaśnić ludziom i pokazać ludziom, kim naprawdę jest Bóg. A więc Chrystus przede wszystkim jest niezrozumiałą osobą i przez całe wieki ludzie nie potrafią odpowiedzieć sobie na pytanie, kim jest Chrystus. List do Hebrajczyków, pierwszy rozdział, wersety od 1 do 3. To jest list z Nowego Testamentu, to jest list niewiadomego autorstwa, nie wiadomo, kto napisał ten list, ale ten list mówi tak. Bóg, który wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś do ojców przez proroków, w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez swojego Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez którego też stworzył światy, który będąc blaskiem Jego chwały i wyrazem Jego istoty, podtrzymując wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z naszych grzechów przez samego siebie, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. O co chodzi? Cały Stary Testament objawiał nam Boga, kiedy czytasz Stary Testament, to zachęcam cię do tego, żebyś poczytał, to widzisz Boga, który jest objawiany w taki progresywny, w taki powolny sposób i jakby w Starym Testamencie Bóg nigdy się nie objawił w taki sposób, że oto jestem, taki jestem, ale Bóg objawiał się, objawiając swoje imiona i objawiając swoje atrybuty i swoje cechy. W Nowym Testamencie dochodzi do totalnego przełomu. Biblia mówi o tym, że Bóg wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś do ojców przez proroków. Bóg przemawiał w Starym Testamencie przez proroków, Bóg objawiał się przez to, co objawiali prorocy. Bóg pokazywał, jaki jest, ale w Starym Testamencie nie można ze Starego Testamentu zrozumieć do końca, jaki jest Bóg. I Bóg rozwiązuje tą zagadkę, przychodząc na ziemię w Jezusie Chrystusie. Bóg postanowił przyjść na ziemię i rozwiać wszelkiego rodzaju wątpliwości. Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, jaki on jest, pojawił się Chrystus i mówi, taki jest Bóg, taki jestem ja, taki jest mój Ojciec, taki jest Bóg. I to jest jakby niesamowite, bo musimy zrozumieć pewną istotną rzecz, która w Starym Testamencie była totalną abstrakcją. W Starym Testamencie ludzie nie zwracali się do Boga, Judejczycy nie zwracali się do Boga, Hebrajczycy nie zwracali się do Boga, nazywając Go Ojcem. Zdarzało się to bardzo rzadko. W Starym Testamencie przez całe 39 ksiąg Starego Testamentu człowiek odnosi się do Boga jako Ojca 15 razy. 15 razy w 39 księgach. Natomiast w Nowym Testamencie, kiedy przyszedł Chrystus, w Nowym Testamencie pojawia się Chrystus i słowo Ojciec w kontekście człowiek, Bóg, pojawia się 63 razy tylko w trzech Ewangeliach, w Ewangelii Marka, Łukasza i Mateusza. Natomiast słowo Ojciec w kontekście Boga i człowieka w Ewangelii Jana pojawia się ponad 100 razy. Coś się zaczyna dziać w czasach starego, w czasach Nowego Testamentu, który się rozpoczął 2000 lat temu. I w czasach Nowego Testamentu widzimy jedną rzecz. Bóg przyszedł, objawił siebie i zaczyna zmieniać jedną kluczową rzecz. Wyciąga nas ze świata niewiadomego, kim jest Bóg. Już nie musimy spekulować, jaki jest Bóg, nie musimy się domyślać, jaki jest Bóg, ale przez przyjście Jezusa Chrystusa tutaj na ziemię, Jezus przychodzi i mówi, taki jest Bóg, taki jestem ja. I to jest ciekawe, że również w czasach Nowego Testamentu uczniowie Pana Jezusa również do końca nie potrafili zrozumieć, kim jest Chrystus. Oni do końca nie potrafili zrozumieć, kim jest Chrystus, bo kiedy złapiesz, kim jest Chrystus i uwierzysz w to, kim jest Chrystus, zaczyna się zmieniać całkowicie twoje życie, kiedy przychodzisz do Niego i poddajesz Mu swoje życie. Ewangelia Jana, 14 rozdział, wersety od 8 do 9. Przychodzi do Pana Jezusa jeden z Jego uczniów, który nazywa się Filip i mówi do Chrystusa tak, Panie, pokaż nam Ojca, pokaż nam Boga Ojca, a to nam wystarczy. Jezus mu odpowiedział, tak długo jestem z wami, a nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widzi, widzi i mojego Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? Jezus mówi do swoich uczniów, słuchajcie, ktokolwiek widział mnie, mówiąc o naszych czasach, ktokolwiek czytał o mnie w Ewangeliach, de facto czytał o tym, jaki naprawdę jest Bóg i kim jest Bóg Ojciec, ponieważ ja przyszedłem, aby objawić, jaki jest Bóg. Ja przyszedłem, aby nie było wątpliwości, aby nie było spekulacji, abyście wiedzieli, jaki jest Bóg. Wiecie, dla mnie jako człowieka, który był w ruchu Hare Krishna, człowieka, który próbował zrozumieć, jaki jest Bóg, to kiedy poddałem swoje życie Jezusowi Chrystusowi i kiedy świadomie wybrałem, że chcę być chrześcijaninem, w tym momencie zrozumiałem jedną podstawową rzecz. Czytając Ewangelię Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, co każdy z nas może czytać w Polsce, ponieważ Biblia w Polsce jest legalna. Kiedy czytasz tę Ewangelię, czytasz o tym, jaki jest Bóg. Cokolwiek robi Chrystus, czytasz o tym, co robi Bóg. Jeśli Chrystus uzdrawiał, On pokazywał, jaka jest wola Ojca. On jest Bogiem, który jest Bogiem, który chce uzdrawiać. Kiedy On karmił tych, którzy nie mieli co jeść, pokazuje to nam Boga, który jest zainteresowany, kiedy jesteś głodny, kiedy jesteś odrzucony. Przychodzi Chrystus, On przyszedł właśnie do tych odrzuconych i On przychodzi ze swoją całkowitą i pełną akceptacją. Jezus wyraził i pokazał, jaki jest Bóg oraz Jezus pokazał, że wszystko, co robił Chrystus na ziemi, mówi to, co ja czynię, to jest dokładnie to, co jest wolą mojego Ojca. To jest wolą mojego Ojca. A więc Chrystus przychodzi i mówi, słuchajcie, już przestańcie spekulować, jaki jest Bóg. Ponieważ ktokolwiek widział mnie, ktokolwiek czyta o mnie, czyta o tym, jaki naprawdę jest Bóg. I to jest niesamowita wolność. To jest niesamowita wolność, którą Bóg nam daje. To jest niesamowita wolność, którą Bóg nam daje. Wyciąga nas ze świata domysłu. Wyciąga nas ze świata domyślania się. I mówi, słuchajcie, ktokolwiek widział mnie, to już wie, jaki jest Bóg. To jest coś, czego ja w Polsce nie widzę. Mamy ciągle rozmydlony obraz, jeśli chodzi o Pana Boga. Ciągle mówimy teksty pod tytułem, dlaczego Bóg zesłał na mnie tą chorobę, ale kiedy ja chcę sprawdzić, czy Bóg zsyła chorobę na ludzi, to wystarczy, że przeczytam Ewangelię Mateusza, Marka, Łukasza i Jana i widzę w tych Ewangeliach jedną rzecz. Bóg nigdy nie zesłał choroby na kogokolwiek. Bóg przyszedł, Jezus przyszedł, aby uzdrawiać chorych. Wielu ludzi mówi, dlaczego Bóg zesłał na mnie to nieszczęście? Jest jeden problem. Jezus nigdy nie zsyłał nieszczęścia na ludzi. Czytasz Ewangelię Marka, Mateusza, Łukasza, Jana i widzisz, jaki jest Bóg i widzisz, że On nigdy, przenigdy nie zsyłał na nikogo żadnego nieszczęścia. Wręcz przeciwnie. Jezus uzdrawiał. Jezus przyszedł, aby nas zbawić. Jezus przyszedł, aby nas uwolnić. Jezus przyszedł, abyśmy nie mieli wątpliwości. I w Nowym Testamencie przez Jezusa Chrystusa rozwiązuje się zagadka taka, która jest ciągle i ciągle potężną zagadką dla Hindusów, potężną zagadką dla muzułman, potężną zagadką dla wielu ruchów religijnych, którzy nie są w stanie określić, jaki jest ich Bóg, jaki de facto jest ich Bóg. Ale mój Bóg Jezus Chrystus, jeśli jesteś chrześcijaninem, to twój Bóg Jezus Chrystus jest opisany w czterech Ewangeliach i to wystarczy, żebyś zrozumiał, jaki jest Bóg. Kolejna rzecz jest taka, że Jezus przychodząc na ziemię dokonuje czegoś, co jest totalnie niezrozumiałą relacją, jeśli chodzi o relację człowieka z Bogiem. Jak to jest możliwe? Tak jak wam powiedziałem wcześniej, w Starym Testamencie człowiek i Bóg, Bóg był nazywany przez człowieka Ojcem 15 razy. Jesteśmy w Nowym Testamencie i w trzech Ewangeliach widzimy, że Bóg pozwala nam zwracać się do Boga jako Ojciec w trzech Ewangeliach 67 razy, a w Ewangelii Jana ponad 100 razy. Chrystus przynosi rewolucję, jeśli chodzi o relacje. Chrystus umożliwia nam pojednanie się z Bogiem. Widzisz, święta Wielkanocy, Wielki Piątek dochodzi do jednej potężnej rzeczy. Jezus Chrystus umiera na krzyżu. Na tym krzyżu bierze grzechy całego świata. Co to znaczy grzechy całego świata? Moje i twoje grzechy. Każdy mój i twój grzech zostaje przybity do krzyża wraz z Jezusem Chrystusem, bo Chrystus staje się doskonałą ofiarą i umiera na krzyżu za grzechy całej ludzkości. I to jest dobra nowina. Dobra nowina polega na tym, że każdy, kto przyjdzie do Chrystusa, nawet dzisiaj w swoim domu, kiedy przyjdziesz do Chrystusa, kiedy przyjdziesz do Niego, powiedz: Boże, ja przepraszam Cię za moje grzechy. Wybacz mi moje grzechy. Ja chcę Ci poddać moje życie. Jezus, stań się Bogiem mojego życia. Stań się Panem mojego życia. W tym momencie zmienia się Twoja relacja z Bogiem Ojcem. W tym momencie Bóg, który był dla Ciebie odległy przez krzyż Jezusa Chrystusa, ten Bóg staje się dla Ciebie bliski. Ten Bóg pozwala Ci nazywać się Ojcem. I wszyscy jako Polacy jesteśmy przyzwyczajeni do jednej modlitwy, która jest zaczerpnięta z Ewangelii Mateusza z 6 rozdziału 9 wersetu. Posłuchajcie, to co wam teraz powiem, to nie będzie żadna nowość. Dlatego, że Ewangelia Mateusza, 6 rozdział 9 werset, to jest odpowiedź Chrystusa na pytanie swoich uczniów i na prośbę swoich uczniów, którzy powiedzieli: Panie, naucz nas się modlić. Naucz nas się modlić. I Jezus zaczyna tą modlitwę w 6 rozdziale Ewangelii Mateusza i 9 wersecie i mówi tak. Wy módlcie się w taki sposób. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię. Inne tłumaczenie mówi: niech świętość otacza Twoje imię. W tym momencie ludzie, którzy to wszystko słyszą, ludzie, którzy biorą udział w czasie tej rozmowy, to pewien człowiek opisał to w taki sposób. Kiedy Jezus to powiedział, kiedy Jezus zaczął uczyć ludzi modlitwy, to zmienił zasady gry na zawsze. Na nowo je napisał. Liderzy religijni zostali obrażeni, że tak śmiało Jezus każe się zwracać do Boga człowiekowi, nazywając Go Ojcem. Filozofowie śmiali się z tego, co robi Jezus. Ale głodne serca, takie jak moje i twoje, które szukały i szukają ukojenia, w tym momencie zostały wypełnione nadzieją, że jest szansa dla mnie, jako grzesznego człowieka, który popełnił mnóstwo błędów w swoim życiu. To jest nasza wspólna cecha. My wszyscy popełniliśmy mnóstwo grzechów. My wszyscy popełniliśmy mnóstwo grzechów. Ale kiedy Jezus uczy swoich uczniów modlić się w taki sposób, mówiąc: Ojcze nasz, w tym momencie pojawia się nadzieja. Chrystus nie każe nazywać Boga wasza wysokość, Bóg nie każe nazywać Boga wasza świętobliwość, ale Bóg pozwala nazywać się ojciec, ojcze. Bo to, jak kogoś nazywamy, określa również to, kim my jesteśmy. Kiedy ja przychodzę do Boga i mówię ojcze, to oznacza to, że ja jestem Jego dzieckiem. To oznacza to, że jestem Jego synem. Jeśli jesteś kobietą, to jesteś Jego córką. Kiedy przychodzisz do Boga i nazywasz Go ojcem, to oznacza, że jesteś Jego dzieckiem. I tutaj jest klucz. Żeby stać się Jego dzieckiem, żeby stać się dzieckiem Pana Boga, ktoś musiał zapłacić cenę. Ktoś musiał zapłacić cenę. Ktoś musiał zapłacić karę za mój i twój grzech. I to jest to, co właśnie dokonało się w Wielki Piątek, który obchodzimy co roku. Jezus Chrystus, doskonały Bóg, który nie popełnił żadnego grzechu, staje się dla nas ofiarą, wypełniając przykazanie Starego Testamentu, które brzmiało tak. Nie ma przebaczenia bez przelania krwi. Nie ma przebaczenia bez śmierci. I Chrystus staje się ofiarą. On umiera zamiast nas. To my powinniśmy ponieść karę za grzech. To my powinniśmy przelać naszą krew. Ale Jezus przelewa swoją krew na krzyżu jako doskonała ofiara, ponieważ w Starym Testamencie przebłaganie za grzechy odbywało się zawsze przez złożenie ofiary i przelanie krwi tej ofiary. Ktoś umierał zamiast ciebie. Ciekawe jest to, że kiedy czytamy Stary, Nowy Testament, to w Nowym Testamencie jest użyte aramejskie słowo Abba, które oznacza tatusiu. Abba nie oznacza ojcze, Abba oznacza tatusiu. Ja wiem, że to słowo Abba my znamy głównie z tego, że została tak nazwana, to ludzie w moim wieku pamiętają, a taki szwedzki zespół się on tak nazwał, nazywał się Abba, ale Abba oznacza tatusiu. To jest aramejskie słowo oznaczające tatusiu i ono zostało użyte w Nowym Testamencie trzykrotnie. List do Rzymian, 8 rozdział, 15 werset, Biblia mówi tak. Gdyż nie otrzymaliście ducha niewoli, aby znowu się bać, ale otrzymaliście ducha usynowienia, przez którego wołamy Abba Ojcze. Kiedy oddajesz swoje życie Jezusowi Chrystusowi, kiedy zapraszasz Chrystusa do swojego życia, oczywiście nie Chrystus przychodzi do twojego życia, ale przychodzi trzecia osoba Boga. Przychodzi Duch Święty do twojego życia, on zamieszkuje w tobie i ten Duch Święty, który zamieszkuje w tobie, on jest duchem usynowienia. On powoduje, że stajesz się synem Pana Boga. On powoduje, że możesz do Boga wołać nie tylko ojcze, ale możesz wołać tatusiu. Co pokazuje ci na możliwość niesamowitej bliskiej relacji. Nie nazywasz go wasza wysokość, nie nazywasz go wasza świętobliwość, nie nazywasz go wasze dostojeństwo, ale nazywasz go ojcze, nazywasz go tatusiu, bo Chrystus i Jego krzyż umożliwia ci pojednanie z Panem Bogiem. List Galacjan, 4 rozdział, 6 werset, drugie użycie słowa Abba. A ponieważ jesteście synami, Bóg posłał do waszych serc ducha swego syna wołającego Abba Ojcze. Ten Duch Święty woła w nas Abba Ojcze. Ten Duch Święty, który zamieszkuje w tobie w momencie, kiedy ty świadomie poddajesz swoje życie Jezusowi, ten Duch Święty powoduje, że doszło do pojednania pomiędzy tobą a Bogiem. To już nie jest odległy Bóg, ale to jest twój Ojciec. Kolejna rzecz, która bardzo często jest niezrozumiała relacja, niezrozumiała osoba. I kolejna rzecz to jest to, że jest niezrozumiałe poświęcenie. Niezrozumiałe poświęcenie. Jak często my myślimy, że każde trzęsienie ziemi, każdy problem, każdy huragan, każde tornado, to jest wszystko to, co zesłał Bóg na ludzi, aby ich ukarać. My Polacy, my tak mamy. Natomiast, kochani, to się totalnie mija z prawdą. To się totalnie mija z prawdą. Mamy wykrzywiony obraz Boga i wielu z nas jest zdystansowanych do Boga, bo my myślimy, że to jest Bóg, który nie robi nic innego, tylko czeka, aby nas ukarać za nasze błędy. To jest Bóg, który po naszej śmierci rozmyśli się, gdzie mamy pójść. Albo do nieba, albo do piekła, albo do czyśćca. A propos, Biblia nic nie wspomina na temat czyśćca. Jezus ciągle mówił o dwóch drogach. I chciałem wam pokazać historię, która jest totalnie niezrozumiała dla wielu z nas, nawet dla chrześcijan. To jest historia, kiedy Bóg powołuje swojego sługę Abrahama. Abraham czeka długie, długie lata, aby urodził mu się obiecany syn. Ten syn nazywał się Izaak. I Bóg w pewnym momencie żąda od Abrahama, aby złożył w ofierze swojego syna. To było dziwne nawet w tamtych czasach. Ludzie, którzy należeli do Boga, nigdy nie mieli pozwolenia, aby składać swoje dzieci w ofierze. A tutaj na samym początku pojawia się taka historia w pierwszej księdze Mojżeszowej, 22 rozdział, wersety od 7 do 13. Posłuchajcie. Izaak już idzie na górę, aby stać się ofiarą i Izaak nic o tym nie wie. Kilkunastoletni chłopak, mówią bibliści, miał kilkanaście lat, niesie drewno, aby sam stał się ofiarą. Abraham z bólem, z trudem podejmuje decyzję, skoro Bóg tego ode mnie chce, to ja złożę Izaaka, na którego czekałem tak wiele lat, ja go złożę w ofierze. I po drodze Izaak zapytał swojego ojca, ojcze, Abraham na to, słucham cię, mój synu, mamy ogień i drewno, ale gdzie jest jagnię na ofiarę całopalną? Abraham odpowiedział, Bóg sobie upatrzy jagnię na ofiarę całopalną, mój synu. I szli dalej razem. Gdy przybyli na miejsce, które wskazał mu Bóg, Abraham zbudował tam ołtarz i ułożył na nim drewno. Potem wziął swojego syna Izaaka i położył go na ołtarzu i drewnie. Następnie Abraham wyciągnął rękę i wziął nóż. Wyobraź sobie teraz tą sytuację. Jest ojciec, który czekał wiele lat na to, że pojawi się jego syn. W końcu jest jego jednorodzony syn, jedyny syn, który się pojawia, którego ma Abraham ze swoją żoną Sarą. I Bóg każe mu złożyć Izaaka w ofierze. I cały dramatyzm pojawia się w tym momencie, kiedy Abraham już zbudował ołtarz, ułożył na nim drewno, związał swojego syna, położył go na ołtarzu, wyciąga rękę i w tej ręce jest nóż. Wyobrażasz sobie, jesteś ojcem i masz nóż w swojej ręce i wiesz, że za chwilę, za 30 sekund ten nóż wyląduje w ciele twojego syna, na którego tak długo czekałeś, a po drugie to jest twój syn. Wtedy z nieba rozległ się głos. Zawołał anioł Pana. Abrahamie, Abrahamie, słucham, odpowiedział. Nie podnoś ręki na chłopca, usłyszał. Nie czyń mu żadnej krzywdy. Tak, teraz wiem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet swojego syna, swojego jedynaka. Po tych słowach Abraham rozejrzał się wokół siebie i zobaczył za sobą baranka, który zaplątał się w gąszczu rogami. Podszedł więc, wziął go i zamiast swojego syna złożył w ofierze całopalnej. Popatrzcie na tą całą historię. My mówimy, że Bóg czasami jest brutalnym Bogiem. My mówimy, że Bóg czasami ma dziwne, brutalne pomysły, ale do końca nie rozumiemy historii z Abrahamem i Izaakiem. Ponieważ rzeczywiście Bóg powiedział Abrahamowi, złóż mi swojego syna. Rzeczywiście Bóg tak powiedział. Natomiast Bóg na to nie pozwolił. I w momencie, kiedy Izaak ma być złożony w ofierze, pojawia się anioł, który mówi do niego, Abrahamie, Abrahamie, nie rób tego. I ciekawe jest to, że gdzieś tam znajduje się jagnię, znajduje się baranek zaplątany w gąszczu rogami, mówi Biblia. Jest wzięty ten baranek i zamiast Izaaka jest złożony w ofierze właśnie ten baranek. Zamiast Izaaka. Ofiara była złożona, ale zamiast Izaaka, zamiast jego jednorodzonego syna Abrahama, zostaje złożony baranek. Wiecie, co jest ciekawe? Że kilka tysięcy lat później bardzo blisko miejsca zdarzenia, gdzie został złożony że gdzie miał być złożony Izaak w ofierze, a w rezultacie zostaje ocalony i zamiast Izaaka zostaje złożony baranek w ofierze i umiera. Niedaleko tego miejsca, kilka tysięcy lat później, dokonuje się potężna rzecz. Stworzyciel całego świata, ten, który stworzył cały świat swoim słowem, Jezus Chrystus, przychodzi na ziemię, żyje doskonałym życiem przez 30 lat. I przez trzy lata, ostatnie 3 lata jego życia, zaczyna się jego służba. I przez jego służbę my widzimy, jaki jest Bóg. I Chrystus, nadzieja, Jezus przynosił nadzieję. Tam, gdzie nie było życia, Jezus przynosił radość. Śmierć, Jezus przynosił życie. Tam, gdzie była depresja, Jezus przynosił radość. Tam, gdzie była rozpacz, Jezus przynosił zmianę, przemianę. Tam, gdzie była niewola, Jezus przynosił wolność. Ciekawe jest to, że Bóg nie pozwolił Abrahamowi złożyć swojego jednorodzonego syna w ofierze. Ale Bóg nie powstrzymał ludzi, którzy krzyżowali, biczowali i pluli na jego syna. I Jezus Chrystus został ukrzyżowany i umarł, ponosząc bestialską śmierć na krzyżu. A więc Abraham i jego syn zostali ocaleni. Bóg nie pozwolił, aby Izaak umarł złożony w ofierze, ale Bóg nie powstrzymał, aby nie zamordowano, nie ukrzyżowano jego własnego, jednorodzonego syna. To jest coś, co jest niepojęte. To jest poświęcenie, które jest niepojęte. Bóg ocala Izaaka, nie pozwala, aby Izaak umarł jako ofiara, ale nie powstrzymuje się przed tym, aby jego jednorodzony syn, jedyny jednorodzony syn, Jezus Chrystus, był zamordowany przez tych, których Bóg sam stworzył. Paradoks całej historii, kochani, jest taki, że właśnie ci, którzy go mordowali, że właśnie moje i twoje grzechy przybiły Chrystusa do krzyża. I Bóg nigdy na krzyżu, Jezus nigdy nie zwracał się do swojego Ojca inaczej niż Ojciec. Nigdy, przenigdy. Zawsze zwracał się do Niego Ojcze. Ale jeden raz w Nowym Testamencie, kiedy Chrystus jest na krzyżu, kiedy wszystkie grzechy całego świata, moje i twoje, są złożone na Niego, kiedy Chrystus staje się grzechem zamiast nas, w tym momencie Chrystus wypowiada znane słowa w Polsce. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Co oznacza? Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? Pierwszy raz, jedyny raz Jezus Chrystus zwraca się do swojego Ojca, mówiąc Boże, bo nie może już w tym momencie zwrócić się Ojcze, ponieważ w tym momencie na krzyżu całe grzechy świata spoczęły na Jezusie i Jezus stał się grzechem dla nas. Niesamowite poświęcenie, niezrozumiałe poświęcenie. I ostatnia rzecz. Przez życie Jezusa, przez śmierć Jezusa, przez zmartwychwstanie Jezusa pojawia się trzeci raz słowa Abba w kontekście takim, którego byś sobie nie wymyślił. Otóż Chrystus już wie, że umrze. Chrystus już wie, że czeka go śmierć na krzyżu. On już o tym wie. I zanim Chrystus został wydany w ręce żołnierzy, zanim został ukrzyżowany, zanim został ubiczowany, spędził kilka godzin w ogrodzie Getsemane. Ogród Getsemane to był moment, gdzie Jezus modli, kiedy Jezus świadomy już krzyża, świadomy, co go czeka już za chwilę. Modli w Ewangelii Marka w 14 rozdziale i 36 wersecie. To jest właśnie ten, pojawia się to trzeci raz, to użycie słowa Abba. Jezus modli się tak. Abba, czyli kochany mój tatusiu, ojcze, dla ciebie wszystko jest możliwe. Oddal ode mnie ten kielich. Jednak niech się stanie nie to, co ja chcę, ale to, co ty. Jezus świadomy tego, co ma się wydarzyć. W ogrodzie Getsemane myśli Chrystusa prawdopodobnie wędrowały w stronę tego, że wcale, że to się wszystko może skończyć teraz. Że On nie musi umierać na krzyżu, że w sumie On teraz może pójść do nieba i koniec. Ale Chrystus ma świadomość, że kiedy On teraz poszedłby do nieba, to każdy człowiek, który wtedy żył na ziemi i każdy człowiek, który będzie na ziemi, który będzie, wszyscy ludzie, którzy będą się rodzić przez wiele, wiele wieków, wszyscy ci ludzie będą żyć w ciągłym i ciągłym potępieniu, będą ciągle i ciągle żyć próbując być zbawionym, ale to się nigdy nie wydarzy. Ci ludzie nie będą mogli być zbawieni, ponieważ w Starym Testamencie nie było człowieka, który wypełnił wszystkie przykazania. To było niemożliwe, to było nierealne. My przez całe wieki udowadnialiśmy Panu Bogu jedną rzecz, że jesteśmy grzeszni, że popełniamy błędy, że upadamy. Jest jeden problem. Biblia mówi, ten problem opisuje w taki sposób: zapłatą za grzech jest śmierć. Jeśli grzeszysz, będziesz musiał ponieść śmierć za swój grzech. To nie będzie śmierć fizyczna, ale śmierć taka, że będziesz totalnie oddalony od Boga całą wieczność. Całą wieczność. I w Starym Testamencie Bóg w swojej łasce wprowadza cały system ofiarniczy, gdzie ludzie grzesząc przychodzili do świątyni z różnymi zwierzętami i te zwierzęta umierały jako kara za ich grzechy. Ale mniej więcej to wyglądało, jak to wygląda w Polsce. My idziemy do spowiedzi, ale tydzień później już wracamy z powrotem do tego samego. Idziemy do spowiedzi, wracamy i znowu robimy to samo, dlatego że my tylko wyznajemy swoje grzechy, ale skłonność do grzechu jest ciągle w nas. Ona jest ciągle w nas. A więc Jezus miał do wyboru ocalić siebie bez śmierci krzyżowej. Po prostu mógł pójść do nieba. Mógł powiedzieć: ojcze, to jest za trudne. To jest za trudne. Ale Jezus tego nie zrobił, ponieważ Jezus wybrał dobro nie swoje, ale wybrał dobro moje i twoje. Mówiąc: ojcze, nie to, co ja chcę, nie to, co ja chcę, ale to, co ty chcesz. A wolą Boga Ojca było to, aby Jezus Chrystus odkupił całą ludzkość, aby przez swoją śmierć, przez swoje zmartwychwstanie dać możliwość każdemu człowiekowi być zbawionym. Jezus wybrał nie swoją wygodę, ale Jezus wybrał moje i twoje zbawienie. Jeśli tylko tego chcesz. I w Polsce, kochani, jest tak, że my chodzimy na te święta, chodzimy do kościoła, w Wielki Piątek chodzimy do kościoła, mówi się nam, że Jezus umarł na krzyżu, w sobotę się mówi, że Jezus został pogrzebany, a w niedzielę to jest taki czas, kiedy Jezus zmartwychwstał, ale tak do końca nikt nie wie, o co chodzi, co się stało. Wielki Poniedziałek, mamy śmingus dingus, też idziemy do kościoła, ale nikt do końca nie rozumie, co się stało. Nikt nie rozumie, co się wydarzyło i nikt nie rozumie, że święta Wielkanocy to jest nic innego jak możliwość, że moje i Twoje życie może się zmienić, że ja i Ty możemy stać się ludźmi zbawionymi. Nie jesteśmy zbawieni, Biblia mówi, nie jesteśmy zbawieni na podstawie naszych uczynków. Nie jesteśmy zbawieni przez nasze religijne i pobożne życie. Jesteśmy zbawieni z łaski. Łaska oznacza dostać coś za darmo, na co w ogóle nie zasługujesz. Jesteś zbawiony z łaski przez wiarę. Co to znaczy przez wiarę? Jeśli uwierzysz, że Jezus Chrystus umarł za ciebie na krzyżu, jeśli w to uwierzysz, jeśli poddasz Mu swoje życie, Biblia mówi o tym, nie ja, Biblia mówi o tym, będziesz zbawiony. Bo ten, który wisi na krzyżu, ta postać, która wisi na krzyżu, na wielu ulicach w Polsce, ten, on zmartwychwstał. On powstał z martwych, on już nie wisi na krzyżu. Krzyż oznacza, że tam na krzyżu Jezus rozprawił się z grzechem, a zmartwychwstanie oznacza, że ten grzech został przybity do krzyża i zmartwychwstanie oznacza, że dla każdego z nas jest szansa nowego życia. Że dla każdego z nas jest szansa, aby pojednać się z Bogiem. Że jest szansa dla każdego z nas, aby nazywać Boga swoim Ojcem. Że jest szansa dla każdego z nas. Kolejne święta przed Tobą. Śmigus Dingus. Święcenie jedzenia, pisanki, zajączek. O to chodzi w chrześcijaństwie? A może w chrześcijaństwie chodzi o to, o co naprawdę chodzi w święcie Wielkiej Nocy, o co chodzi o czas Wielkiego Piątku, aby pojednać się z Bogiem. Jeśli jesteś Polakiem, tak jak ja, uwierz mi, że ja doskonale Cię rozumiem, bo jestem jednym z wszystkich Polaków. Jestem częścią tego narodu. Jezus rozwiał wątpliwości co do tego, kim jest Bóg. Jezus rozwiał wątpliwości co do tego, co On czyni, a co On nie czyni. Jezus rozwiał wątpliwości odnośnie swojego poświęcenia. Jezus umarł za mnie, spłacił karę za mój grzech. I przez Niego, i tylko przez Niego możesz być zbawiony. Dzisiaj, tam gdzie jesteś, w swoim domu, możesz doświadczyć zbawienia. Nie potrzebujesz iść do kościoła, możesz być zbawiony w swoim domu. Tu i teraz, jeśli pomodlisz się ze mną. Taką prostą i zwyczajną modlitwą. W te święta w tym roku będą dla Ciebie inne. Znowu dzisiaj spojrzysz, albo nie spojrzysz, na liczbę ludzi, która umarła wczoraj z powodu koronawirusa i chorób współistniejących. Wiecie, że kiedyś, nie mówię, że my umrzemy z powodu koronawirusa, nie mówię, że my umrzemy z powodu jakiejś choroby i że ten zgon będzie odnotowany na stronie WP.pl, albo w jakichś statystykach koronawirusa, ale powiem Ci, 100 na 100 ludzi umiera. Rok temu wielu ludzi myślało, że znowu spędzą święta, a tych ludzi już nie ma z nami. Oni umarli. Oni umarli. Wielu Polaków w ciągu ostatniego roku umarło. I zawsze, kiedy widzę tą liczbę zgonów, zastanawiam się, czy ci ludzie byli pojednani z Bogiem. Bo jeśli ten człowiek nie był pojednany z Bogiem, to gdzie on jest? Gdzie on teraz się znajduje? Gdzie on teraz się znajduje? Jeśli chciałbyś mieć pewność co do swojego zbawienia i co do miejsca Twojej wieczności, to proszę Cię, abyś pomodlił się ze mną teraz taką modlitwą. Ta modlitwa do niczego Cię nie zobowiązuje, ja Cię nie próbuję zapisać gdziekolwiek, ja próbuję przyprowadzić Cię do Boga. To jest Twój wybór. Pomódl się ze mną taką zwyczajną modlitwą. Panie Jezu, ja przychodzę do Ciebie, jaki jestem. Wiem, że popełniłem wiele grzechów w moim życiu. Wiem, że było wiele złego w moim życiu. Ale proszę Cię, abyś oczyścił moje serce. Proszę Cię, abyś przebaczył mi każdy mój grzech. I proszę Cię, abyś stał się Panem w moim życiu. Jezu, ja wyznaję, że Ty jesteś Panem mojego życia. Ojcze, niech Twój Duch Święty zamieszka we mnie. I chcę zacząć moje życie z Tobą na nowo. Jezu, dziękuję Ci za Twój krzyż. Dziękuję Ci za Twoją śmierć. I dziękuję Ci za Twoje poświęcenie. I wyznaję moimi ustami, że Jezus Chrystus jest Panem mojego życia. Amen.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.